Witam Państwa, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. W dzisiejszym wydaniu audycji poruszymy dwie sprawy. Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia powiemy, jak założyć koło gospodyń wiejskich. O szczegóły poprosiłam pana Adama Szulczewskiego z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, ale zanim to nastąpi, wybierzemy się do Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, aby sprawdzić, jak przebiega spis powszechny ludności. I od tego właśnie dzisiaj zaczniemy.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Jak Państwo wiedzą, trwa Narodowy Spis Powszechny. Dzisiaj odwiedzam Iwonę Goździcką, kierownika Lubuskiego Ośrodka Badań Regionalnych w Zielonej Górze, która opowie nam o szczegółach i o tym, jak przebiega Narodowy Spis Powszechny. Czy się zmobilizowaliśmy do tego, żeby sięgnąć do aplikacji lub przyjść do urzędu?
Cóż, zmobilizowaliśmy się ciągle nie w takim stopniu, w jakim chcielibyśmy, w jakim tego potrzebujemy. Ponieważ spis powszechny polega na tym, że spisowi podlega każdy mieszkaniec z danego regionu, każdy mieszkaniec Polski. Więc my chcielibyśmy, żeby każdy z mieszkańców dokonał spisu. Podstawową metodą spisu jest spis przez internet, poprzez aplikację dostępną na stronie spis.gov.pl i to jest najbardziej taka prosta, bezpieczna metoda, bez udziału osób trzecich można dokonać spisu. Ale mamy też inne metody, którymi można to zrobić. Można to zrobić poprzez infolinię spisową. Również można spodziewać się kontaktu rachmistrza spisowego, który może zadzwonić na telefon, a może też odwiedzić nas w gospodarstwie domowym i poprosić o odpowiedzenie na pytania spisowe. Zatem tych możliwości udziału w spisie jest sporo. My jako urząd też zajmujemy się promocją spisu, popularyzacją wśród mieszkańców regionu i staramy się też prowadzić akcje, które umożliwiają i ułatwiają udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. I to są między innymi mobilne punkty spisowe. Jesteśmy w miejscowościach, takich mniejszych miejscowościach w różnych gminach w województwie ze stanowiskami właśnie do dokonania spisu. Również tutaj w Zielonej Górze organizujemy co wtorek, mamy taką cykliczną akcję zaplanowaną już do końca trwania spisu, popołudnie ze spisem. We wtorek jesteśmy dostępni tutaj w urzędzie, mamy punkt spisowy, gdzie można przyjść do godziny 18 po to, żeby się spisać. Również współpracujemy ze Zgraną Rodziną, jesteśmy co środę dla odmiany do godziny 17 w siedzibie Zgranej Rodziny w Ratuszu, tam również można spisać się. Ponadto we wszystkich gminach są punkty spisowe, czyli osoby, które nie dysponują internetem albo nie czują się komfortowo w obsłudze aplikacji internetowych, mogą skorzystać z pomocy pracowników, czy Urzędu Statystycznego, czy urzędów gmin właśnie w punktach spisowych organizowanych w gminach. Tak więc tych możliwości spisu jest sporo, natomiast rzeczywiście ciągle ten spis nie przebiega w takim zakresie, w takim stopniu, w jakim byśmy tego oczekiwali, dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby się zmobilizowali i odpowiedzieli na te kilka podstawowych pytań. Tam nie ma pytań jakichś bardzo ingerujących w prywatność mieszkańców. To są podstawowe pytania dotyczące miejsca urodzenia, obywatelstwa, narodowości, warunków mieszkaniowych, czyli w jakim mieszkaniu mieszkamy, o jakim metrażu, jakie jest podstawowe źródło ogrzewania tego mieszkania, czy jest wyposażenie w sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową. Również o relacje rodzinne pytamy, pytamy o migrację, czyli o przemieszczanie się, o wyjeżdżanie za granicę, czy zamieszkiwanie w innej miejscowości niż obecnie. Więc to są naprawdę podstawowe pytania, na które z pewnością łatwo każdy potrafi odpowiedzieć bez większego przygotowania się. Trzeba jedynie podać numer PESEL jako ten identyfikator, który pozwala potem zidentyfikować osobę na etapie gromadzenia danych.
No, być może pytania są bardzo proste, ale może niektórzy czują, że jednak mimo wszystko ingerują w ich prywatność i są na przykład intymne jakieś. Bo trochę tych mitów i faktów na temat pytań w spisie powszechnym funkcjonuje gdzieś w przestrzeni publicznej.
Rzeczywiście mam wrażenie, że dużo mitów funkcjonuje w przestrzeni publicznej, jeżeli chodzi o spis. Natomiast często już sama spotkałam się z osobami, które niechętne były i nie chciały brać udziału w spisie, ale po rozmowie i pokazaniu, jakiego rodzaju pytania mamy w spisie, przekonywały się często i decydowały się jednak uczestniczyć w tym badaniu. Chciałam o tych wrażliwych pytaniach, ponieważ mamy tam pytanie, że rzeczywiście o przynależność do wyznania religijnego, ale to jest pytanie, na które nie musimy odpowiadać. Jest opcja, nie chcę odpowiadać na to pytanie. Podobnie o ograniczenia zdolności wykonywania codziennych obowiązków związanych ze stanem zdrowia czy z chorobą trwającą dłużej niż 6 miesięcy. To jest również pytanie, na które nie musimy odpowiadać. Tak więc te pytania, które są bardziej może tam dotykające takiej sfery prywatnej, pozwalają na nieudzielenie odpowiedzi na to pytanie, więc naprawdę nie ma się czego obawiać.
Czy udział w tym badaniu jest obowiązkowy?
Tak, dokładnie. Udział w spisie jest obowiązkowy na podstawie ustawy o spisie powszechnym ludności i mieszkań oraz na podstawie ustawy o statystyce publicznej. Staramy się nie uciekać do tego, no ale niestety jest możliwość również ukarania karą grzywny za definitywną odmowę udziału w spisie. Też jest taka możliwość. Zresztą już zostały zgłoszone przypadki odmowy udziału w spisie. Jest specjalna procedura tutaj stosowana przez statystykę publiczną w skali kraju. To jest około 80 przypadków zgłoszonych już na policję i zostało wszczęte postępowanie przeciwko tym osobom.
Czyli jest jakaś kara przewidziana za to, że nie poddamy się temu spisowi?
Tak, dokładnie. Jest przewidziana kara. O wysokości tej kary decyduje sąd. Także mamy też taką procedurę, z której, jak powiedziałam, niechętnie korzystamy. Natomiast jest też taka możliwość, niestety.
Właściwie po co się robi taki spis? No bo skoro mamy też obiekcje co do jego przebiegu i nie chcemy się spisywać, przynajmniej te 80 osób do tej pory zanotowane, no to jaki jest cel tego spisu?
Spisy powszechne to są takie badania, które pozwalają zebrać dane od wszystkich mieszkańców regionu czy kraju. Ponieważ źródła administracyjne, którymi dysponujemy, nie zapewniają pełnej informacji. W tej chwili nie ma obowiązku meldunkowego chociażby i to jest jedna z przyczyn, dla których tak naprawdę nie mamy pełnej wiedzy o tym, jaka jest liczba mieszkańców danego regionu, danego województwa, powiatu czy gminy. I chociażby to jest jeden z powodów, aby właśnie poznać dokładną liczbę tych mieszkańców, a chociażby ta liczba mieszkańców przekłada się na wiele obszarów życia społecznego i gospodarczego, ponieważ ona jest podstawą wszelkich wyliczeń, jeżeli chodzi o na przykład podział środków budżetowych, jeżeli chodzi o podział środków unijnych, czyli to się przekłada wprost na to, jakimi środkami później dysponuje gmina i środkami, którymi może dysponować, programując rozwój na przykład gminy. Mówimy o konkretnych środkach na konkretne inwestycje. Zatem to rzeczywiście się przekłada na politykę prowadzoną przez nasze te lokalne, małe ojczyzny później. Ponadto dane spisowe są też podstawą do prowadzenia dalszych badań statystycznych w okresach międzyspisowych. Tutaj one są podstawą budowania operatów do badań. Są również podstawą do ustalania liczby ludności w kolejnych latach po spisie, do robienia tak zwanych bilansów ludności. To są takie dane, które co 10 lat pozwalają nam dokładnie określić, jaka jest liczba mieszkańców i ta liczba jest później wyjściową do wielu badań innego rodzaju prowadzonych przez statystykę publiczną.
To jest dosyć ważne badanie, więc być może nieprzekonani się troszeczkę nad tym jeszcze zastanowią i no, sięgną do tej aplikacji lub pójdą w odpowiednie miejsce, o których Pani wcześniej mówiła.
Dokładnie tak. To jest bardzo ważne badanie. Dodatkowo powiem, że to też nie jest badanie, które zostało wymyślone w ostatnim czasie. To jest badanie, które odbywa się od wielu, wielu lat. Regularnie co 10 lat mamy taki spis, poprzednio w 2011 roku, poprzednio jeszcze w 2002. Tak więc to są badania, które są wpisane w historię badań prowadzonych przez statystykę publiczną, realizowane zresztą nie tylko w Polsce, ale w różnych krajach, w całej Unii Europejskiej w tym roku odbywają się te badania i przyjęło się, że one się odbywają co dekadę.
Bardzo dziękuję. Do udziału w powszechnym spisie ludności zachęcała pani Iwona Goździcka, kierownik Lubuskiego Ośrodka Badań Regionalnych w Zielonej Górze.
Bardzo dziękuję i jeszcze raz serdecznie zachęcam do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności. Przypomnę, że trwa tylko do 30 września.
To była pani Iwona Goździcka, kierownik Lubuskiego Ośrodka Badań Regionalnych w Zielonej Górze. W dalszej części programu, tuż po wiadomościach motoryzacyjnych, które na antenie Radia Zachód o 14.30, powiemy o tym, jak i w zasadzie dlaczego warto założyć koło gospodyń wiejskich i jak zmieniła się ustawa dotycząca tej organizacji. W tej części powiemy o kołach gospodyń wiejskich. Na początku strategiczne pytanie, na które odpowie pan Adam Szulczewski, animator z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze. Czy założenie fundacji, stowarzyszenia to jest trudna rzecz i właściwie po co się to robi?
To może zacznę od końca i opowiem, po co się to robi. Po pierwsze, z jednej strony robi się to po to, żeby też realizować konstytucyjne, ale nie tylko, prawo do zrzeszania się, bo w ten sposób możemy zrzeszać się, działając właśnie na rzecz jakiegoś dobra wspólnego, a przechodząc już do takiego bardzo praktycznego wymiaru, to stowarzyszenia czy fundacje w Polsce najczęściej są zakładane po to, żeby albo zaspokajać jakieś potrzeby, bo się okazuje, że czegoś nie ma, byśmy chcieli, żeby coś takiego funkcjonowało na przykład w naszym najbliższym otoczeniu, albo żeby rozwiązywać jakieś konkretne problemy. I to są tak naprawdę dwa kluczowe powody, one czasami idą w parze, czasami są od siebie odseparowane, natomiast gdybyśmy mogli powiedzieć dlaczego, no to albo rozwiązujemy problemy, albo zaspokajamy jakąś potrzebę, bo widzimy, że czegoś nie ma, czegoś nam brakuje w otoczeniu, a warto, żeby ta potrzeba była zaspokojona.
No wyobrażam sobie, że musi być jakiś lider, jakiś pomysłodawca i ktoś, kto porwie do wspólnej pracy jakąś grupę ludzi w miejscowości, na osiedlu, na wsi.
Tak, lider jest bardzo często kluczowy. Musimy tutaj tylko jeszcze pamiętać o tym, że w przypadku stowarzyszeń funkcjonuje prosta zasada. Masz przyjaciół, załóż stowarzyszenie, czyli stowarzyszenie to jest właśnie grupa ludzi, która realizuje wspólnie jakiś cel. Natomiast w przypadku fundacji, o fundacjach musimy myśleć jakby z perspektywy pieniędzy czy pewnych funduszy, które fundator wykłada, po to, żeby fundacja realizowała jakieś cele społeczne i tym, kto wykłada te pieniądze takim fundatorem, może być tak naprawdę każdy, nie tylko osoba fizyczna, to też mogą być osoby prawne i tak naprawdę fundacja w Polsce może założyć każda inna osoba prawna, czyli też na przykład stowarzyszenie może założyć fundację i w zasadzie tylko i wyłącznie inna fundacja nie może powołać drugiej fundacji. To musimy o tym pamiętać, że jeżeli mamy pieniądze i chcemy, żeby przy pomocy tych pieniędzy zrealizować coś dobrego, coś pożytecznego, to zakładamy fundację. Ale wracając do liderów, to rzeczywiście oni są bardzo istotni i bardzo często jest tak, że za stowarzyszeniem, za konkretną fundacją stoją liderzy z imienia i nazwiska, też bardzo często są twarzami, które potem rozpoznajemy, czy wręcz tak naprawdę są symbolem pewnym tych organizacji pozarządowych. Natomiast też trzeba często pamiętać, że lider to też jest osoba, która wymaga wsparcia. Liderzy też się wypalają. Bardzo często w organizacjach pozarządowych mówimy o wypaleniu wśród liderów z różnych względów.
Spotykamy się w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze. W jaki sposób ten właśnie ośrodek wspiera organizacje pozarządowe?
My wspieramy organizacje pozarządowe, pomagając im w rozwoju. Przede wszystkim pomagamy tworzyć miejsca pracy w organizacjach pozarządowych, tworząc tak zwane przedsiębiorstwa społeczne, czyli takie podmioty, które są najczęściej właśnie fundacjami, stowarzyszeniami, ewentualnie spółdzielniami socjalnymi, które realizując pewną swoją misję, chcą również dać zatrudnienie dla osób, które na takim otwartym rynku pracy niekoniecznie znalazłyby zatrudnienie, czyli na przykład dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób, które chorują długotrwale, czy korzystają na przykład z pomocy ośrodków pomocy społecznej. To jest taka główna rzecz, którą się zajmujemy. Przy pomocy funduszy unijnych te miejsca pracy tworzymy i pomagamy takim podmiotom rozwijać się również w sferze działalności gospodarczej, bo stowarzyszenia, fundacje, organizacje w Polsce również mogą prowadzić działalność gospodarczą jako taką działalność wspierającą, która pozwala im pozyskiwać tak naprawdę środki na ich działania i też właśnie jednocześnie tworzyć takie odpowiedzialne, stabilne miejsca pracy dla osób, które niekoniecznie na takim otwartym rynku pracy mogą znaleźć dla siebie zatrudnienie, mogą znaleźć dla siebie miejsce. Oprócz tego oczywiście też pomagamy tworzyć fundacje i stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, spółdzielnie socjalne, różne takie formy prawne, które pozwalają na realizację celów społecznych.
To właśnie dzisiaj na rozmowę o kołach gospodyń wiejskich się umówiliśmy, tak konkretnie, ale jeszcze wcześniej, zanim o kołach gospodyń wiejskich, to chciałabym podkreślić ten fakt i dziękuję, że Pan tutaj też wspomniał o tej działalności gospodarczej, bo zwykle mamy takie skojarzenie, że organizacja pożytku publicznego to jest organizacja, w której działamy non-profit, jest to działalność społeczna, nie zarabiamy na niej, ale musimy jakoś pozyskiwać środki do pracy. I to nie zawsze są tylko składki, prawda?
Oczywiście. Musimy pamiętać o tym, że rozwój każdej organizacji wiąże się bardzo często z tak zwaną profesjonalizacją. Czyli mówiąc wprost, przybywa w takiej organizacji pracy. Jeżeli rzeczywiście się okaże, że dana organizacja realizuje bardzo ważny cel społeczny, to nagle się okazuje, że oprócz tego, że mamy pewne grono osób, które nas wspierają, okazuje się, że potrzebny jest pewien sposób, czy pewien etap profesjonalizacji. Czyli tak naprawdę tworzy nam się zalążek jakbyśmy mogli spojrzeć z poziomu zarządzania pewnej organizacji, która wymaga tego, żeby tam pracowały jakieś konkretne osoby. Okazuje się, że nagle nasza praca jest potrzebna przez 5 dni w tygodniu, przez 8 godzin dziennie albo i więcej. I okazuje się, że na przykład samimi wolontariuszami nie jesteśmy w stanie zaspokoić jakichś potrzeb czy rozwiązywać problemy. I nagle okazuje się, że taka organizacja zaczyna potrzebować pracowników. Jeśli potrzebuje pracowników, no to pojawia się pytania, skąd znaleźć pieniądze na wynagrodzenia i tak dalej. Im dalej w las, moglibyśmy powiedzieć, tym właśnie więcej drzew i się okazuje, że no nie da się bez takiej właśnie profesjonalizacji prowadzić organizacji, która rzeczywiście chce realizować działania nie tylko takie akcyjne, ale takie działania długofalowe, bardzo często nie przez 5, a przez 7 dni w tygodniu i nie przez 8 godzin, a zdarza się także i 24 godziny na dobę. W związku z tym taka organizacja musi mieć pracowników, bardzo często musi mieć też lokal, w którym prowadzi taką działalność. Jeszcze częściej okazuje się, że też potrzebne są jakieś środki komunikacji, czyli jakieś auto, którym gdzieś trzeba dojechać, bo na przykład są jakieś osoby, którym trzeba pomóc, albo zwierzęta, które trzeba przewieźć. I działalność gospodarcza, czy działalność odpłatna pożytku publicznego, bo to jest jeszcze taka osobna sfera, która jest zarezerwowana w Polsce dla organizacji pozarządowych, one pozwalają tak naprawdę świadczyć pewne usługi na zewnątrz. To mogą być różne rzeczy, które te organizacje mogą wykonywać, od takich rzeczy, powiedziałbym, typowo sponsorskich, czy takich typowo promocyjnych, jak na przykład sprzedaż kubków z logotypem fundacji, koszulek i jakichś innych gadżetów, po realizację na przykład odpłatnych szkoleń, na przykład w danej tematyce, w której organizacja się specjalizuje, ale to też mogą być działania, które są totalnie niezwiązane z tym, co organizacja się zajmuje. Taka działalność gospodarcza pozwala zarabiać takiej organizacji pieniądze i wszystkie te zarobione pieniądze, oczywiście po zapłaceniu kosztów, które się wiążą, bo musimy pamiętać o tym, że z działalnością gospodarczą zawsze wiążą się jakieś koszty. Natomiast ten zysk, który zostanie z tej działalności, taka organizacja musi przeznaczyć na swoją działalność statutową, czyli tym, czym się zajmuje na co dzień i dla jakich celów została powołana.
Teraz właśnie pora na koła gospodyń wiejskich. Czy to są organizacje pozarządowe?
Tutaj trwa pewien spór, powiedziałbym, w doktrynie, jeżeli chodzi w ogóle o sferę trzeciego sektora. Natomiast myślę, że tak, że bez wątpienia koła gospodyń wiejskich są organizacjami pozarządowymi.
Myślę, że one się znacznie wcześniej pojawiły niż de facto organizacje pozarządowe, prawda?
Tak, koła gospodyń wiejskich mają bardzo długą i bogatą historię. Mniej więcej od 3 lat ona jest troszeczkę pisana na nowo. No, mamy taki dosyć duży, nowy rozdział w postaci ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która no, jest pewnym krokiem w przód, bo przyznała tym kołom gospodyń wiejskich osobowość prawną. Wcześniej koła gospodyń wiejskich funkcjonowały w Polsce jako część kółek rolniczych, co bywało problematyczne, bo takie koło gospodyń wiejskich w momencie, w którym chciały właśnie prowadzić jakąś sprzedaż, to bardzo często nie mogły jej realizować w sposób legalny. W tej chwili ustawa o kołach gospodyń wiejskich pozwala, jeżeli takie koło zostanie zarejestrowane w nowym rejestrze, to może prowadzić działalność właśnie w postaci sprzedaży różnego rodzaju produktów czy rękodzieła na przykład.
No dobrze, ale teraz co zrobić, jeżeli mamy takie koło gospodyń wiejskich od 50 lat we wsi? To trzeba pozyskać taką wiedzę, którą teraz w skrócie przekażemy. Czy do nas informacja przyjdzie, że mamy przekształcić to nasze koło na troszeczkę inną formę?
Tutaj myślę, że takim pierwszym podstawowym źródłem informacji są biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która troszkę wzięła koła gospodyń wiejskich w swoją pieczę. To znaczy agencja prowadzi właśnie rejestr tych nowych kół gospodyń wiejskich. W agencji te koła się rejestrują, więc jeżeli potrzebujemy informacji dotyczących tego, jak utworzyć takie koło, jak ono funkcjonuje, to takie informacje w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uzyskamy w najbliższym biurze powiatowym. Oczywiście też Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze również takich informacji udziela. Takie podstawowe rzeczy, o których trzeba pamiętać przy rejestracji koła gospodyń wiejskich, to po pierwsze potrzebujemy 10 osób, które są pełnoletnie, które zamieszkują na terenie albo danej miejscowości, w której ma działać to koło gospodyń wiejskich, albo na terenie na przykład innej miejscowości. Ważne, żeby ta druga miejscowość też była naszym terenem działania, czyli tak naprawdę mówiąc inaczej, to muszą być mieszkańcy z naszej wioski, jeżeli rejestrujemy koło gospodyń wiejskich w jakiejś konkretnej wsi.
Czy to musi być warunek taki, że jesteśmy w tej wsi zameldowani?
Nie jest to warunek meldunku, jest to warunek zamieszkania. Gdybyśmy wchodzili w kwestie prawne, to troszeczkę jeszcze inaczej wygląda, natomiast ta tak naprawdę to musi być to miejsce, w którym czujemy się i tak naprawdę mieszkamy. Bardzo często jest to miejsce, w którym tak naprawdę płacimy podatki. I te 10 osób zwołuje się na właśnie takie zebranie założycielskie. I to zebranie założycielskie ma tak naprawdę trzy zadania podstawowe przed sobą. Zdecydować, czy chce ustanowić i napisać własny statut koła, czy przyjąć ten statut, który jest wzorcem do ustawy o kołach gospodyń wiejskich, bo ustawa o kołach gospodyń wiejskich w jednym z załączników ma taki już gotowy wzorzec statutu koła gospodyń wiejskich i możemy funkcjonować na bazie tego statutu. To jest jakby pierwsza decyzja, którą trzeba podjąć, czy bierzemy to, co jest w ustawie, czy dodajemy coś od siebie i modyfikujemy ten wzór. Po drugie, wybieramy komitet założycielski, to są najczęściej trzy osoby, które do czasu formalnego zarejestrowania tego koła gospodyń wiejskich będą reprezentowały właśnie tę grupę założycielską i będą reprezentowały tak naprawdę interesy koła gospodyń wiejskich, czyli między innymi złożą wniosek we właściwym biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. No i wybierzemy również zarząd, który będzie tym kołem zarządzał łącznie z osobą przewodniczącego.
Jesteśmy już zarejestrowani, mamy statut, mamy jakieś pomysły, no i co dalej?
Do tego wszystkiego kierujemy kroki właśnie do właściwego biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Warto wspomnieć, że na stronach ARiMR-u są odpowiednie formularze, które trzeba wypełnić, składając taki wniosek. Wniosek jest podpisywany przez komitet założycielski, składany wraz z informacją o tym, czy przyjmujemy wzorzec statutu, czy składamy swój. Oczywiście potrzebna jest również lista członków założycieli, czyli przynajmniej tych 10 osób. Tutaj dobra wiadomość jest taka, że członkami kół gospodyń wiejskich mogą być również panowie. Ustawodawca nie wykluczył tutaj mężczyzn i tak bardzo często, jak sobie prześledzimy chociażby te lubuskie koło gospodyń wiejskich, to wśród członków założycieli są również panowie, więc możemy zachęcić również panów do tego, żeby być w szeregach KGW. Składamy taki wniosek we właściwym biurze powiatowym i czekamy na decyzję prezesa agencji o wpisaniu na listę kół gospodyń wiejskich. W momencie, w którym otrzymamy decyzję o tym, że nasze koło zostało już wpisane w rejestrze, ono tak naprawdę z chwilą wpisania do rejestru uzyskuje osobowość prawną i troszeczkę się konstytuuje, czyli tak naprawdę dopiero tego momentu rzeczywiście działamy jako te nowe koło gospodyń wiejskich. Kolejne kroki, które musimy uczynić, to złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Skarbowym dotyczący uzyskania numeru identyfikacyjnego podatnika, czyli tak zwanego numeru NIP dla naszego koła. To będzie potrzebne do wszystkich innych rozliczeń, które będziemy gdzieś w przyszłości prowadzić. Jeżeli będziemy robić jakieś zakupy na rzecz koła, to będzie potrzebny NIP koła. Jeżeli będziemy prowadzić sprzedaż, to również taki numer będzie, więc każdy podmiot prawny w Polsce musi NIP posiadać. Oprócz tego dobrym standardem jest również posiadanie numeru REGON, czyli tak zwanego numeru statystycznego. Tutaj kierujemy swoje kroki do właściwego urzędu statystycznego, składając odpowiedni wniosek. W momencie, w którym mamy już nadany numer NIP, możemy również udać się do banku i otworzyć tam konto dla naszego koła, gdzie będziemy wpłacać składki, przyjmować darowizny, ale też tak naprawdę przez to konto będziemy prowadzić również inne wydatki w KGW. Natomiast jeżeli chodzi o środki, to rzeczywiście tutaj warto pamiętać, że koła gospodyń wiejskich mają do dyspozycji swój osobny fundusz, którym tak naprawdę zarządza Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i raz w roku koła gospodyń wiejskich mogą wnioskować do ARiMR-u o dotacje. Te dotacje są w wysokości od 3 do 5 tysięcy złotych, zależnie od liczby członków w takim kole. I ta dotacja może być właśnie przeznaczona na te wszystkie kwestie, które takie koło gospodyń wiejskich potrzebuje, na przykład na starcie, ale również w kolejnych latach działalności.
To brzmi bardzo ciekawie. Czy my mamy jakąś wiedzę, panie Adamie, na temat tego, ile takich kół gospodyń wiejskich jest w naszym rejonie?
W województwie lubuskim tych nowych, w cudzysłowie, kół gospodyń wiejskich mamy 138 aktualnie w rejestrze, który prowadzi ARiMR.
To jest dużo, mało, jak pan to ocenia? Zainteresowanie jest taką formą działalności?
Myślę, że zainteresowanie jest, bo ta forma prawna otwiera nowe możliwości prowadzenia działalności. Przede wszystkim pozwala na sprzedaż na przykład rękodzieła czy innych produktów, które są wytworem członków, czy wręcz sympatyków koła gospodyń wiejskich, czego wcześniej legalnie koła gospodyń wiejskich w Polsce nie mogły realizować, więc ta zmiana jest dosyć istotna. Też te nowe koła gospodyń wiejskich mają swój osobny fundusz w postaci dotacji udzielanych przez ARiMR, więc to też jest jakiś taki dobry początek, bo to też otwiera drogę do pozyskiwania środków tak naprawdę ze wszystkich innych źródeł. W momencie, w którym koła gospodyń wiejskich uzyskały osobowość prawną, czyli właśnie znalazły się w tym rejestrze, no mogą ubiegać się w zasadzie o wszystkie środki, o które mogą się ubiegać inne stowarzyszenia czy fundacje w Polsce.
Zawsze mogą liczyć na wsparcie OWES-u. Tak, panie Adam?
Tak, mogą liczyć oczywiście na wsparcie OWES-u, ale mogą też przyjmować darowizny finansowe, czy to w postaci nieruchomości, więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, w momencie, w którym koło jest zarejestrowane i uzyskuje osobowość prawną, to te możliwości się dalece otwierają i warto z nich skorzystać.
Czy pan jako animator Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej ma takie możliwości, żeby pojechać na spotkanie do jakiejś wsi na zaproszenie i wyjaśnić wszystko?
Jak najbardziej. To jest również obszar naszej działalności jako Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i bardzo chętnie jeździmy w teren, szczególnie teraz, kiedy pandemia COVID troszeczkę nam odpuściła i spotkania bezpośrednie są już możliwe, więc bardzo chętnie, jeżeli będzie takie zaproszenie, pojedziemy gdzieś w teren i wyjaśnimy, jak założyć takie koło gospodyń wiejskich, jakie ma również inne możliwości pozyskiwania środków i jak w ogóle funkcjonuje taka organizacja.
Czy za to trzeba zapłacić, za taki wykład?
Wszystkie działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a to oznacza nic innego, że są po prostu bezpłatne dla wszystkich osób, które korzystają z naszej pomocy.
Sądzę, że jest to dosyć istotna wiadomość, że w ogóle w wielu działaniach społecznych i o charakterze gospodarczym, ekonomicznym, kulturalnym korzystamy ze środków unijnych. Myślę, że warto sobie to jakoś uświadomić.
Myślę, że oczywiście tak i też warto podkreślić, że z tych pieniędzy unijnych również mogą korzystać organizacje pozarządowe. One również mogą po spełnieniu odpowiednich wymogów być beneficjentami takich środków. Oczywiście nie zawsze się uda takim organizacjom, które dopiero co powstały, ponieważ jest to, powiedziałbym, pewne know-how, które trzeba zdobyć, czyli trzeba po prostu wiedzieć, jak po te środki europejskie sięgnąć, jakie są zasady ich wydatkowania, rozliczania i tak dalej. Natomiast oczywiście te wszystkie informacje są dostępne, więc jeżeli jest ktoś zainteresowany, ma troszeczkę chęci do zgłębienia nowych rzeczy i troszkę samozapału w sobie, to jak najbardziej może sobie z tym poradzić i taką wiedzę i takie informacje zdobyć.
Tak sobie myślę, że w ostatnich latach jest taki bardzo duży pęd do tego, żeby pracować w mieście, ale mieszkać na wsi. W związku z tym możemy się podzielić swoimi umiejętnościami, swoją wiedzą. Ktoś będzie ekonomistą, ktoś będzie księgowym, ktoś będzie animatorem kulturalnym, więc może to jest właśnie taki przyczynek do tego, żeby integrować się w takich miejscowościach, gdzie no zasadniczo przychodzimy spać tylko, prawda, albo spędzać weekend.
Tak, myślę, że tych powodów jest całkiem sporo, bo oprócz pracy i oprócz tego, że tam śpimy, to rzeczywiście są chociażby te weekendy i szczególnie w wiosenny czy letni czas warto się zastanowić, jak wspólnie możemy je wykorzystać do tego, żeby zrobić coś konkretnego. Widać taki trend, myślę, że nie tylko w województwie lubuskim, że coraz więcej osób szuka troszeczkę przestrzeni poza miastami i coraz chętniej przenosi się właśnie do okolicznych wsi, chociażby w okolicach Zielonej Góry. Myślę, że w momencie, w którym te osoby troszeczkę też tam okrzepną, to one rzeczywiście podejmą działania społeczne, bo musimy pamiętać o tym, że to jest też proces, jeżeli chodzi o taką wyprowadzkę z miasta na wieś. Właśnie w pierwszej kolejności to jest tak, że to będzie nasza sypialnia, miejsce do spędzania czasu, aż w pewnym momencie te osoby zapuszczają korzenie i zaczynają tak naprawdę być tambelcami, czyli zaczynają po prostu być tymi osobami, które w tej wiosce mieszkają i zaczynają się interesować tym, co się dzieje w wiosce, w gminie, w której mieszkają. Więc myślę, że te koła gospodyń wiejskich mają szansę rozwoju, mają też być szansę troszeczkę takimi podmiotami, w których właśnie ta działalność społeczna będzie realizowana i też myślę, że będzie sporo takich kół, które będą w jakiś sposób zrywały troszeczkę z takim tradycyjnym wizerunkiem kół gospodyń wiejskich, że one po prostu będą się unowocześniały, ale to dobrze. Taki kierunek jest na pewno potrzebny, bo myślę, że miejsca dla tradycji nie zabraknie, a i ciutkę nowoczesności też warto, żeby w kołach gospodyń wiejskich. Zresztą to widać, bo sam śledzę chociażby na mediach społecznościowych wiele kół gospodyń wiejskich, nie tylko z województwa lubuskiego. No i widać, że tam, gdzie jest wola i chęć do działania, to one się fajnie rozwijają.
W takim razie zachęcamy zainteresowanych, bo być może ktoś się teraz zainteresował stworzeniem koła gospodyń wiejskich w swojej miejscowości, no to przede wszystkim można skorzystać z pomocy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, zadzwonić do pana Adama Szulczewskiego, animatora tego ośrodka i umówić się na spotkanie. Tak możemy tu powiedzieć na antenie Radia Zachód?
Tak, oczywiście, jak najbardziej. Zapraszam do kontaktu, czy to ze mną, czy z innymi pracownikami naszego ośrodka, jak również jeżeli są wśród nas słuchacze z północnej części województwa, to przypominam, że każde biuro powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa również udziela takich informacji bezpłatnie i też wesprze Państwa w utworzeniu, w założeniu koła gospodyń wiejskich.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Adam Szulczewski, animator w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze.
Dziękuję bardzo.
Dzisiejszą audycję zrealizował Marcin Kosiński. Dziękuję bardzo za współpracę. Spotkam się z Państwem za tydzień o tej samej porze już dzisiaj. Zapraszam do usłyszenia. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.